Jakieś dwa tygodnie temu tak bardzo wyraźnie Bóg przemówił do mnie przez fragment z Księgi proroka Izajasza z 64 rozdziału, 4 wersety. Może trochę więcej, ale te 4 wersety chcę przeczytać. Na początku myślałem, że jest to tylko słowo dla mnie, że jest to fragment, którym Bóg chce do mnie przemówić, zwrócić mi na coś ważnego uwagę. Wielokrotnie w tych dwóch tygodniach wracałem do tego fragmentu, czytałem go kilkakrotnie, rozmyślałem i też, ponieważ jest to modlitwa Izajasza, gdzieś w moim sercu wzbudzało się podobne wołanie, ale tak bardzo ostatnio odczułem, aby z tym się z wami podzielić, aby też wam powiedzieć o tym fragmencie Pisma Świętego. Mam nadzieję, że też Bóg do was przez to słowo coś osobiście powie i zachęci was do wołania. Izajasz 64 rozdział, to jest strona 809 w przekładzie Biblii Warszawskiej. Prorok Izajasz w ten sposób wołał do Boga, w ten sposób się modlił. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed Tobą. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to modlitwa, ale ta modlitwa zabrzmiała w moim sercu tak w zupełnie nowy sposób. To nie była taka bardzo pobożna modlitwa, ale zobaczyłem ogromne wołanie, takie wołanie wypływające z rozdartego serca. Widziałem Izajasza, tak w moim umyśle go sobie wyobrażałem, jako kogoś, kto naprawdę stoi przed Bogiem, może klęczy przed Bogiem, może leży przed Bogiem, i w taki dramatyczny sposób woła: Boże, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Gdzieś dostrzegam w tym jakąś wielką dramaturgię, mimo tego, że tej dramaturgii możemy nie widzieć w tekście pisanym, ale dla mnie jest to rozdzierająca modlitwa, rozdzierająca serce modlitwa, ogromne wołanie wypływające z głębokości, wynikające z tego, że Izajasz jako prorok miał wejrzenie w to, co się dzieje wokół, miał wejrzenie w to, w jaki sposób żyje Boży lud, w jaki sposób żyje Izrael, i w którymś etapie natchniony Duchem Świętym właśnie ta modlitwa wyrwała się z jego serca i poczułem gdzieś tak w głębokości, aby też taką modlitwę wznosić do Boga, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, aby przed Tobą zatrzęsły się góry. Co jest w tej modlitwie? Jakie są tutaj stwierdzenia w tej modlitwie? Jak już powiedziałem, obyś rozdarł niebiosa. Dla mnie jest to wołanie: Boże, nie ukrywaj się. Boże, nie bądź za zasłoną, nie bądź za niebiosami. Nie bądź gdzieś daleko, bądź blisko, obyś rozdarł niebiosa. Rozdarcie, wiecie, co kojarzy wam się to z czymś, jak rozdzieramy jakiś materiał, jak rozdzieramy jakąś zasłonę. Tak właśnie woła Izajasz, obyś rozdarł. I tutaj ma na myśli nie zasłonę wykonaną z jakiegoś materiału, ale byś rozdarł niebiosa. Nie tylko mówi: przyjdź, Panie Boże, ale woła o wiele mocniej, o wiele głębiej, o wiele z taką determinacją, abyś rozdarł niebiosa i stąpił. I stąpił, przyszedł, abyś rozdarł niebiosa, abyś stąpił, abyś przyszedł, aby przed Tobą zatrzęsły się góry. A więc tutaj jest mowa o tym, aby ta wielka potęga, wielka moc Boga została objawiona. Moc, która manifestuje się w tym, że kiedy Bóg przychodzi, kiedy wstępuje, to nawet góry drżą w Jego majestacie, w Jego obecności, w Jego wielkości, przy Jego wielkości. Dalej Izajasz woła, aby było objawione Twoje imię Twoim wrogom, Twoim nieprzyjaciołom. Właśnie przez to stąpienie, przez to nadnaturalną jakąś manifestację, by także wrogowie Twoi i wrogowie Izraela zobaczyli, że Ty jesteś potężnym, wielkim, świętym Bogiem. I dalej Izajasz powtarza: obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą. Ponownie powtarza tą modlitwę, którą rozpoczyna w wersecie pierwszym, w wersecie czwartym ona się czy w wersecie trzecim ona się pojawia ponownie. Gdy zaczniemy się zastanawiać nad tym wołaniem Izajasza, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla wielu z was, jest to proste skojarzenie do drugiej Księgi Mojżeszowej. A jeśli nie ma takiego skojarzenia w waszych umysłach, w waszych sercach, to chciałbym, aby takie skojarzenie się pojawiło. Izajasz po wielu, wielu latach od wydarzenia, które miały miejsce na Synaju, kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu i kiedy właśnie te rzeczy, o które prosił Izajasz, o które wołał Izajasz, miały miejsce, działy się, po wielu latach Izajasz ponownie woła o takie przeżycia. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 19. Wróćmy do wydarzeń na Synaju. Jest to okres, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Izrael wychodzi z Egiptu. Wiemy, że wychodził pod mocną ręką Pana. Bóg czynił znaki i cuda w Egipcie. Później dowiadujemy się, że Morze Czerwone rozstąpiło się przed Bożym ludem, który był prowadzony przez Mojżesza i Bóg był z nimi. Morze Czerwone się rozstąpiło. I tak po pewnym czasie przybyli na Półwysep Synajski i obozowali pod górą Synaj, stanęli pod górą Synaj. I tutaj czytamy od 10 wersetu w rozdziale 19, rozdział 19, werset 10 i poniżej czytamy takie słowa. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdy z trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I zakreślisz ludowi granice dookoła, mówiąc, trzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany lub przeszyty strzałą, czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. Mojżesz stąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu, bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąb, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. I wierzę, że to wołanie Izajasza jest nawiązaniem właśnie do tej sceny, do tego zdarzenia. Kiedy Bóg stąpił na górę Synaj, kiedy Bóg w wyjątkowy sposób objawił się Izraelowi, kiedy temu zjawisku objawienia się Boga towarzyszyły takie zdarzenia wywołujące, możemy powiedzieć, zresztą tu jest to napisane, że lud był cały przerażony, że lud był drżący, że to ta manifestacja potęgi Boga wywołała pewien rodzaj, bym powiedział wręcz lęku, u tych, którzy uczestniczyli, którzy widzieli, którzy mieli w tym jakiś swój udział. Gdybyśmy, jeżeli przyjmiemy, że ta góra Synaj na Półwyspie Synajskiej jest tą górą, na której dokonały się te zdarzenia, bo bibliści mają różne tutaj opinie na ten temat, ale gdybyśmy przyjęli, bo nie ma innych dowodów, nie ma też innych jakichś wiarygodnych rzeczy, byśmy mogli przyjąć, że to inna góra, chociaż mogłoby tak być, to góra Synaj na Półwyspie Synajskim ma prawie 2300 metrów. Jest wyższa o wiele niż Kasprowy Wierch, jest wyższa niż Giewont. Jest tak wysoka jak Świnica. Ci, którzy znają polskie Tatry, wiedzą, jak Świnica, jaki to szczyt. Świnica jest 16 metrów wyższa od góry Synaj. Jest to góra skalista, potężna góra. Ja najwyżej w swoim życiu o własnych siłach wszedłem na Kasprowy, niecałe 2000 metrów. I to jeszcze wiele lat temu. Teraz nie próbowałem, ale też nie mam powodu, żeby próbować. Ale wiecie, to jest góra skalista. To jest góra potężna, to są góry potężne, jak na przykład na polskie warunki, no Tatry, no to są, wiecie, jakie góry, ci, którzy chodzą po Tatrach. I tutaj czytamy o tym, że góra Synaj, jeśli stąpił na nią Pan, stąpił Bóg, Bóg Jahwe stąpił na górę Synaj, to nie tylko były takie zjawiska, że był ogień, że był dym, że były jakieś takie zjawiska, które możemy obserwować, ale dowiadujemy się, że góra trzęsła się bardzo. Jeszcze określono słowo bardzo. Tak przez chwilę zastanawiałem się, po co to trzęsienie się tej góry. Czy Bóg chciał podnieść adrenalinę narodowi izraelskiemu? Czy chciał im dostarczyć jakichś nietypowych przeżyć? Bo wyobrażam sobie trzęsienie się góry, pod którą stoimy, to na pewno musiało być coś bardzo przerażającego. Ja pamiętam taką historię, opowiadał mi to jeden człowiek z Polkowic, w zborze w Polkowicach, to jest rejon górniczy i tam wydobywana jest miedź, co powoduje, że jest wiele korytarzy i wyrobisk pod tym miastem, pod całym tym rejonem i zdarzają się tak zwane tąpnięcia, czyli w trakcie po prostu nie wiadomo kiedy następuje tąpnięcie, obsunięcie się ziemi, te wyrobiska są zasypywane, no i naturalnie następuje trzęsienie ziemi. I kiedyś podczas nabożeństwa niedzielnego był zaproszony gość, pastor z innego zboru, który głosił kazanie w trakcie niedzielnego nabożeństwa. I właśnie w trakcie tego nabożeństwa było tąpnięcie po prostu ziemi w tym rejonie i cała sala się zatrzęsła, kazalnica się zatrzęsła, całe to miejsce się zatrzęsło i on tak stał. I poszedł i sobie usiadł. Dobrze, to było pod koniec kazania, nie był w stanie już dokończyć tego kazania. Przeraził się, totalnie się przeraził tym tąpnięciem, tym trzęsieniem, które nastąpiło. Oni miejscowi troszeczkę są do tego przyzwyczajeni, to rozumiecie, oni to przeżywają co jakiś okres czasu, więc wiedzą, że tam szklanki się powywracają, że randol się trzęsie, ale to za chwileczkę wróci wszystko do normy. A dla niego było to zupełnie nowe zjawisko, na tyle się przeraził, że nie był w stanie dokończyć swojego kazania. A później do żony dzwonił i mówił, że podczas mojego kazania ziemia się zatrzęsła. I żona myślała, ale wspaniale, na pewno usługiwałeś, głosiłeś z mocą. Mówi, nie, tąpnięcie było. I ziemia się zatrzęsła, tak się przeraziłem. Wiecie, bracia i siostry, to jest, możemy się uśmiechać, no bo może to jest... W taki sposób, jak ja to opowiadam, to można się uśmiechać, ale bracia, siostry, trzęsienie się góry. Ja nie wyobrażam sobie być pod górą albo być na górze, która się trzęsie. Wyobrażamy sobie, może niektórzy z was lecieli samolotem i wiecie, jak są jakieś takie niewielkie turbulencje, to człowiek już się chwyta fotela i zastanawia się, Panie Boże, przebacz wszystkie moje grzechy. Ja miałem takie przeżycie, gdy leciałem samolotem, to z moją żoną się dzieliłem, ona może już nie pamiętać, ale po prostu już byłem tak zmęczony, że przysnąłem sobie w tym fotelu samolotowym i śniło mi się, że samolot spada. Dokładnie mi się śniło, że leci tak w dół, nurkuje cały i ja złapałem żonę i zacząłem jej moje grzechy wyznawać. I nagle się obudziłem, mówię, o dzięki Ci Panie Boże, to był tylko sen, ale taki przerażający sen. Wiecie, bracia i siostry, jeśli bylibyśmy tam pod Synajem, to myślę, że naprawdę byśmy się nie uśmiechali. Gdybyśmy byli pod Synajem i widzieli górę, która płonie ogniem i widzieli potężną górę, potężny blok skalny, który cały się trzęsie, to mielibyśmy zupełnie inne przeżycia. I jestem przekonany o tym, że Bóg wcale nie chciał podnieść adrenalinę Izraelowi. Że to nie było, że to zjawisko wcale nie miało na celu dostarczyć im jakichś dodatkowych emocjonalnych przeżyć, tak, żeby aleśmy dzisiaj coś przeżyli, aleśmy coś doświadczyli, że w tym była jakaś Boży palec, że w tym był Boży zamiar, że w tym był Boży cel. I zobaczmy dalej, jak Mojżesz komentuje to zdarzenie. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, następny rozdział i od 18 wersetu czytamy takie słowa. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. Czytamy, że lud się zląkł, zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była was, abyście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. I znów powtarzam tę myśl, kiedy to zjawisko miało miejsce, można powiedzieć przerażające zjawisko, trzęsąca się góra. Czytamy o tym, że lud się zląkł, drżał, bał się, stanął z daleka, nie wiedzieli jak się zachować, nie wiedzieli co zrobić. I Mojżesz mówi do nich dziwne słowa, nie bójcie się. Czyli Mojżesz dokładnie rozumiał, że nie chodzi o to, żeby oni mieli chwilowe doznanie strachu. Każdy z nas wie, co to znaczy chwilowe doznanie strachu, chwilowe doznanie lęku. Ktoś nas na przykład wystraszy i czujemy takie emocjonalne, coś takie tąpnięcie w naszych sercach. Albo właśnie tak chwilowe, że jak mi się zdawało, że ten samolot spada, to też się na chwileczkę, wiecie, przestraszyłem. Wcale Bogu nie chodziło o to, żeby oni autentycznie się przelękli. Wręcz Mojżesz mówi do nich, nie bójcie się, to nie o to chodzi, żebyście się teraz przez chwilę bali, a później wrócili do swoich namiotów i powiedzieli, ach, ale to było przeżycie i zaczęli robić swoje. Nie o to chodziło. Mojżesz mówi, nie bójcie się, Bóg przyszedł, żeby was doświadczyć i żeby bojaźń przed Nim była w waszych sercach. To jest coś o wiele większego. To nie ma nic wspólnego z lękiem. To nie ma nic wspólnego z takim poczuciem strachu. To nie te emocje, to nie te doznania. Tu jest mowa o tym, że Bóg przyszedł, objawił wam się jako potężny Bóg. Objawił się w ten sposób, że góry zadrżały, że góry się trzęsły, ale to głównym celem tego objawienia jest to, aby bojaźń Boża, bojaźń Pańska była w was. Abyście mieli poznanie i zrozumienie, jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Bóg, jak niezwykły jest Bóg. Przed Nim góry skaczą jak barany, mówi Psalm 114. Przed Nim wody płyną wstecz. Przed Nim cofa się morze. Wyobraźmy to sobie. My nie jesteśmy w stanie zapanować nad pogodą. Przez 2 tygodnie pada i wszyscy rozkładamy ręce i cała technika i mądrość tego świata jest bezsilna i bezradna. Nic nie jest w stanie zrobić. Jak pada, to pada, bo Bóg postanowił, że będzie padać. A o Bogu jest powiedziane, że jak On przychodzi, to morze płynie, to rzeki płyną wstecz, to morze ustępuje, to góry się trzęsą. Tu jest objawiony majestat, moc i chwała i potęga wielkiego Boga. Całe to objawienie na Synaju, całe to przeżycie na Synaju miało spowodować, że Izrael jeszcze raz zobaczy wielkiego Boga. Boga, który jest ich Bogiem, który ich wyprowadza z Egiptu i któremu mają służyć i który będzie z nimi, żeby zobaczyli potęgę i moc Boga i żeby się nauczyli czego? Bojaźni Bożej. Tej właściwej postawy w swoim sercu, tego właściwego uznania szacunku, godności dla Boga, pokłonu dla Boga, by wiedzieli kim On jest. A więc nie mówimy o żadnym lęku, nie mówimy o żadnym ludzkim strachu, nie mówimy o żadnych tego typu emocjach, ale mówimy o czymś, co głęboko wnika do wnętrza człowieka. Albo tam jest, albo tam tego nie ma. To, że się boimy, nic nam nie pomoże, może nam tylko zaszkodzić. Ale gdy mamy bojaźń Bożą, to ma ogromne znaczenie. A bojaźń Boża przychodzi do naszego życia wtedy, kiedy doświadczamy, jak wielki jest Bóg. Kiedy doświadczamy Jego mocy i potęgi, wtedy przychodzi bojaźń Boża do naszego życia. I wracając teraz, bracia i siostry, do modlitwy Izajasza. Ja przeczytałem tylko fragment, który nie był całością, nie był kontekstem całym, ale teraz chcę do tego wrócić, bo chciałbym wam powiedzieć, w jakim kontekście prorok Izajasz wznosi tę modlitwę i co było tym motywem takiej modlitwy, abyś wstąpił, abyś rozdarł niebiosa, aby przed Tobą zatrzęsły się góry. To jest Izajasz 63 rozdział od wersetu 15. A więc poprzedzające słowa rozdział 64. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzież jest Twoja żarliwość i Twoja moc? Nawał Twoich uczuć i Twojego miłosierdzia, nie stój na uboczu. Ty wszak jesteś naszym Ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. To jest Twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z Twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na Twoje sługi, na plemiona, które są Twoją własnością. Dlaczego bezbożni wkroczyli do Twojej świętości? Nasi nieprzyjaciele podeptali Twoją świątynię. Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazwani Twoim imieniem. I teraz rozdziera się ta modlitwa, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Zwróćmy uwagę na werset 17. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z Twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą? Znieczulone serce. Izajasz patrzy jako prorok, patrzy na Izraela. Jego serce jest zbolałe tym, co widzi. I widzi coś, co wyraził w natchnieniu słowami. Dlaczego dopuściłeś, że zboczyliśmy z Twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś? On nie mówi nawet wasze serca, tylko mówi nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą. Znieczulone serce. Próbowałem sobie wyobrazić, co to znaczy znieczulone serce. Jedyne znieczulenie, jakie znam, to znieczulenie, kiedy miałem coś robione z zębami. Ale wiemy, że znieczulenie to jest coś takiego, że człowiek nie odczuwa tak, jak powinien odczuwać. Znieczulenie powoduje to, że pewien bodziec zostaje całkowicie wyłagodzony, jest osłabiony. I w niektórych sytuacjach znieczulenie jest błogosławieństwem, czy przy zabiegach, operacjach, czy przy pracach właśnie jakichś stomatologicznych. Wiemy, że jest to błogosławieństwo. Ale z drugiej strony jest tu powiedziane, że znieczulenie serca jest czymś bardzo, bardzo złym. Staje się wręcz przekleństwem znieczulone serce. I Izajasz to dostrzegł i mówi, Boże, dlaczego dopuściłeś, że nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą? Gdy mamy znieczulone serce, to bracia, siostry, możemy mówić sobie o Bogu. Ale te bodźce w ogóle do nas nie docierają. One są tak stępione w naszym odczuciu, że my ich w ogóle nie odbieramy. Jeżeli mam znieczulone serce, to słucham Słowa Bożego, ale to Słowo się mija, tak ślizga po moim sercu, nie dociera. No wiemy, że coś jest głoszone, no wiemy, że coś jest mówione, ale nie ma w tym żadnego doznania, przeżycia. Nie ma w tym czegoś głębszego, co byłoby w stanie zmienić nas, bo mamy znieczulone serce. Człowiek, który jest znieczulony, naprawdę nie jest w stanie reagować na Boży głos. Nie jest w stanie reagować na Bożą miłość nawet. Rozumiemy, znieczulone serce nawet nie jest w stanie przyjmować Bożej miłości, bo ono jest takie obojętne, takie w stuporze, takie ma mętne oczy, tak nie wiadomo w ogóle, jak dotrzeć do takiego serca znieczulonego. I Izajasz popatrzył, zobaczył Izraela i się przeraził, powiedział, Boże, nasze serca są znieczulone na bojaźń przed Tobą. I finałem tego obrazu, tego zrozumienia jest to, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, aby przed Tobą zatrzęsły się góry. Bracia i siostry, kiedy dochodzi do znieczulenia serca na bojaźń, to jest potrzebne ekstra doznanie wielkości Boga. Jest potrzebne szczególne przeżycie wielkości i potęgi Boga. Jest potrzebne takie przeżycie, które spowoduje, że to serce się odczuli, że to serce znów będzie wrażliwe, że to serce znów będzie miękkie, mięsiste, że to serce będzie takie, jak czytała Sylwia z księgi proroka Ezechiela, że zabiorę to serce kamienne i dam wam serce mięsiste, a serce mięsiste to jest takie, że ono wyczuwa z daleka obecność Pana. Jest to serce, które z daleka wyczuwa głos Boży. Jest to serce, które momentalnie reaguje, gdy porusza się Duch Święty, wie, że przychodzi Duch Święty, wie, że jest ten powiew i chce się Boga chwalić, wielbić, paść przed Nim na kolana. To jest to serce mięsiste, które jest bardzo delikatne, czułe na wszelki Boży powiew, Bożego Ducha. Natomiast znieczulone serce staje się takie obojętne. Bóg mówi, a my tego nie słyszymy, wydaje nam się, że nie mówi. Bóg nas chce prowadzić, ale my mamy inną koncepcję, my mamy swój pomysł, swój plan. Bóg do nas puka, a nam się wydaje, że po prostu tramwaj jedzie. Po prostu dzieją się rzeczy, które my nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego Bożego dotknięcia, tego Bożego powiewu. Izajasz się tym przeraził, mówi, tacy staliśmy się. Co się stało z naszymi sercami? Ono stało się znieczulone. Boże, abyś rozdarł niebiosa i stąpił i zmienił to. Potrzebujemy, abyś to zmienił. Aby to więcej nie trwało. Potrzebujemy, aby się to zmieniło. Potrzebujemy znów otrzymać serce mięsiste. Serce wrażliwe. Serce, które będzie słyszeć, co Ty mówisz. Bracia i siostry, Bóg chce nas naprawdę prowadzić. Bóg chce naprawdę do nas przemawiać. Bóg chce być blisko. Jego wolą, Jego pragnieniem jest być blisko nas. Bóg chce, żebyśmy Go znali. Bóg chce nam błogosławić. Bóg chce, abyśmy Jego wolę wypełniali na ziemi. Ale nie możemy w tym wszystkim dobrze funkcjonować, jeśli nie będziemy wrażliwi na Niego, na Jego głos, że nasze serce zostanie znieczulone. Bóg przychodzi w swej mocy, w swej potędze, aby nami troszeczkę nas poruszyć, abyśmy znów odczulili nasze serca. Bracia i siostry, jak Izajasz wołał: Boże, objaw swoją potęgę, objaw swój majestat na nowo. My, Twój lud, Izraelici, potrzebujemy na nowo objawienia Twojej mocy, Twojej potęgi, Twojej chwały. Potrzebujemy, abyś stąpił. Potrzebujemy, abyś przyszedł. Potrzebujemy, aby góry zadrżały. Potrzebujemy mieć w tym udział, tego doświadczyć. Niech się coś zmieni w nas. Bracia i siostry, Bóg jest niepojęty, ale poznawalny. Boga zgłębiamy i poznajemy przez całe życie. Bóg chce nam odsłaniać nowe rzeczy o sobie. Wierzę, że jest taki moment w naszym życiu, kiedy Bóg chce nam dać poznać ojcowskie serce. Wierzę, każdy z nas, którzy nawracamy się, jest taki moment, kiedy Bóg chce nam dać poznać swoje ojcowskie serce. Szczególnie potrzebujemy tego, kiedy cierpimy, kiedy nas coś wewnątrz boli, kiedy nas ktoś skrzywdzi, kiedy nas ktoś odrzuci, kiedy nas ktoś nie rozumie, kiedy czujemy się samotni, kiedy czujemy się gdzieś zepchnięci na bok. Kto nam pozostaje? Pozostaje, jeżeli nas człowiek nie rozumie, to kto nas zrozumie? Potrzebujemy Boga i wierzę, że wtedy Bóg chce nam dać poznać swoje ojcowskie serce. Jest to ważne przeżycie, jest to przeżycie, które nas koi, które nas leczy, które nas wyzwala, które sprawia, że gdzieś dostępujemy uwolnienia wewnętrznego. Jest to coś, co nas wyrywa z naszych kompleksów, z naszych słabości, kiedy poznajemy ojcowskie serce Boga i wiem jedno, że Bóg mnie kocha. Może nie rozumie innych rzeczy, nie rozumie, dlaczego tak się dzieje w moim życiu, dlaczego te rzeczy mają miejsce, dlaczego tu mam tak pod górę, a dlaczego tutaj tak obrywam. Ale Bóg objawia mi swoje ojcowskie serce i wtedy wiem, że On mnie kocha. Że ja już do nikogo nie mogę pójść, to mogę zawsze przyjść do Niego. On mnie nie odtrąci, nie odrzuci, będzie miał dla mnie czas, poświęci mi swoją uwagę, pozwoli przyjść tak blisko. A może nawet pozwoli, żebym się tak jeszcze mógł wtulić w Jego miłość i doświadczyć Jego miłości. Jest taki etap w naszym chrześcijaństwie, kiedy potrzebujemy poznać to objawienie ojcowskiego serca Boga i potrzebujemy w tym objawieniu chodzić i żyć. Bracia, siostry, ale są inne etapy. Są także etapy, kiedy potrzebujemy poznać świętość Boga. Nie możemy znać tylko Boga od jednej strony, od strony ojcowskiego serca. Jak powiedziałem, jest to ważne objawienie i potrzebne objawienie. Potrzebujemy w nim wzrastać. Ale potrzebujemy też poznać świętość Boga. Izajaszowi Bóg poobjawił się jako święty w 6 rozdziale. Widziałem Pana siedzącego na tronie, a cheruby, serafy śpiewały: święty, święty, święty. Kiedy Izajasz to zobaczył, powiedział: jestem człowiekiem nieczystych warg. Jestem człowiekiem, bo widziałem świętego, to teraz widzę, jaki ja jestem nieświęty, jaki jestem brudny. Potrzebujemy także takiego objawienia. Potrzebujemy objawienia świętości Boga, bo jeśli nie mamy objawienia świętości Boga, to jak możemy Go naśladować? Powiedzmy, jak możemy naśladować, jeżeli Go nie rozumiemy, nie mamy objawienia, kim On jest. Nie możemy Go naśladować. Nam się może wydawać, że Go naśladujemy. Jeżeli mamy objawienie Jego świętości, to chcę powiedzieć: Boże, chcę w tym wzrastać. Chcę stawać się podobny do Ciebie. Przemieniaj mnie w obraz swego Syna, który jest doskonały i święty. To wynika z objawienia. Tego się nie da przekazać, to jest nieprzekazywalne. Ja Wam tego nie przekażę. Mogę do Was o tym ciągle mówić i to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Potrzebujemy doświadczyć zrozumienia, objawienia. Ale wiecie, bracia i siostry, jest także kolejny etap, bardzo ważny, że potrzebujemy objawienia potęgi majestatu Boga. Potrzebujemy znać ojcowskie serce, potrzebujemy znać świętość Boga, poznawać tę świętość Boga, wzrastać w niej i potrzebujemy także wzrastać w poznaniu potęgi majestatu Boga. I o to wołał Izajasz, obyś stąpił, aby znów Twój majestat i Twoja potęga została objawiona. Jeśli, bracia i siostry, jest nam objawiony majestat i potęga Boga, to wtedy tak naprawdę uczymy się bojaźni Bożej. To wtedy bojaźń Boża wnika do naszego wnętrza. Kiedy sam tego doświadczasz, kiedy doświadczasz w swoim życiu, że rzeka płynie wstecz, że morze się cofa, że góra drży, że przychodzi Bóg. Doświadczasz Jego objawienia, Jego majestatu i potęgi. Bojaźń Boża wstępuje do Twojego serca i nie lękasz się człowieka. Ten, kto boi się Boga, nie boi się żadnego człowieka. Albo się boisz ludzi, albo się boisz Boga. Ten, kto się boi Boga, ma poznanie wielkości majestatu Bożego. Jeśli nie znamy wielkości Boga, to będziemy się bać ludzi. Będziemy przed nimi drżeli. Będziemy się ich obawiali. Będziemy po prostu kombinowali. Będziemy robić coś takiego, żeby, nie wiem, być dla nich mili, uprzejmi i tak dalej. Oczywiście ja tu nie mówię, że nie mamy tacy być, ale to oni będą rządzić naszym życiem. A jeśli człowiek ma poznanie wielkości i majestatu Boga, wtedy bojaźń Boża jest w nim i jest wolny od lęku przed człowiekiem. Tak naprawdę dopiero wtedy możesz służyć ludziom. Dopiero wtedy możesz ich kochać. Dopiero wtedy możesz im głosić Ewangelię. Kiedy przestaniesz się ich bać. Kiedy przestaniesz się ich lękać. Ale najpierw jest objawienie Bożego majestatu. Bracia i siostry, powiedziałem bardzo wyraźnie i to powtórzę. Potrzebujemy znać ojcowskie serce Boga. Absolutnie jest to konieczność. Zwłaszcza wtedy, kiedy sami doświadczamy bólu i wiem, że są takie osoby, które potrzebują poznawać ojcowskie serce Boga. Potrzebujemy znać świętość Boga po to, by móc naśladować Go. I potrzebujemy poznania Jego potęgi, majestatu po to, aby bojaźń Boża była w nas. Abyśmy mogli naprawdę wykonywać tutaj na ziemi Jego wolę. Może taki obraz przyszedł mi, kiedy przygotowywałem to słowo. Każdy z nas wie, co to jest karykatura. Jeżeli nie, możemy pójść na rynek krakowski, znaleźć osoby, które tworzą karykatury, robią karykatury. Możemy też to odnieść do krzywego zwierciadła. Krzywe zwierciadło. Wiemy, co to jest krzywe zwierciadło, wiemy, co to jest karykatura. Karykatura jest wtedy, kiedy ktoś maluje nasz portret i jesteśmy podobni na tym portrecie, ale jacyś inni. Widzieliście kiedyś, ktoś ma swoją karykaturę zrobioną przez takiego wprawnego rysownika. Wiecie, na karykaturze jest tak, że albo mamy za wysokie czoło, albo mamy za duży nos, albo mamy za duże usta, albo mamy za dużą szczękę w dół, albo mamy zbyt pociągłą twarz, albo mamy zbyt owalną twarz. Jesteśmy podobni, ale jacyś inni. To my, ale coś jest nie tak. To jest zabawne, to jest fajne, to jest może śmieszne. Możemy sobie to oprawić gdzieś i powiesić na ścianie. Oto moja karykatura. Ja, ale trochę odmieniony. Właśnie też te krzywe zwierciadła to z nami robią. Wchodzimy, to ja, ale jakiś taki, wiecie, wykrzywiony, rozciągnięty, zmieniony. Ciągle ja, ale inny. Bracie, siostry, może to będzie mocne porównanie, ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest dobre, kiedy w naszym umyśle mamy zamiast obrazu Boga, obraz karykatury Boga. A karykatura jest wtedy, kiedy coś jest przeakcentowane, rozciągnięte, a inna rzecz jest to zrobiona ukryta. Zmniejszona. Jeżeli mówiłem o tym, że potrzebujemy poznania ojcowskiego serca, to jest bardzo ważne. Potrzebujemy poznania świętości Boga, to jest bardzo ważne. Potrzebujemy poznania potęgi majestatu Boga, ale to wszystko musi być we właściwych proporcjach. Wtedy ten obraz nie jest karykaturą, ale jest rzeczywistym obrazem. Tam się pojawia karykatura, gdzie są przerysowania, gdzie są przeakcentowania, gdzie jest akcentowana tylko jedna strona, jedna cecha, wypuklona jedna cecha, inne są pomijane, nie mają znaczenia, są spychane na bok. Jeżeli mówimy o Bogu, to Bóg jest jaki jest. Bóg jest absolutnie wolny od naszej opinii na Jego temat. Bóg jest wolny od naszego wizerunku na Jego temat, bo Bóg jest jaki jest. Bóg jest kochającym Bogiem, mającym ojcowskie serce, ale w tym samym czasie On jest świętym Bogiem i w tym samym czasie On jest Bogiem pełnym chwały, mocy i majestatu i potęgi. I najlepiej jest wtedy, kiedy Bóg, Duch Święty tak w nas pracuje, Słowo Boże w nas tak pracuje, że my mamy ten obraz w miarę jaki proporcjonalny, nie karykaturalny, że coś jest przeakcentowane, a coś jest zupełnie zgubione. Potrzebujemy wiedzieć wszystko. W przeciwnym razie też i nasze życie nie będzie nadążać za tym, kim Bóg jest. Nie będzie nadążać. To jest wielkie wyzwanie, które Bóg stawia przed nami, abyśmy Go znali, abyśmy Go poznawali od każdej strony, by to było naszym udziałem, przeżyciem, doświadczeniem. Jak powiedziałem, dzisiaj na sali mogą być ludzie, którzy potrzebują zetknąć się z miłością Boga, z ojcowskim sercem Boga i absolutnie to może być dla nich priorytetowe i ważne. Ale równie dobrze mogą być osoby, które potrzebują zetknąć się ze świętością Boga, dlatego że w swoim życiu zagubili coś. Gdzieś po prostu już nie wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. Potrzebują zetknąć się ze świętością Boga. I między nami są ludzie, którzy potrzebują zetknąć się z potęgą Boga. Bo w twoim życiu dzieją się rzeczy i lęk, i strach, i obawa zakradła się z wielką mocą, z wielką siłą do twojego życia. I myślisz, co ja mam zrobić? Jak ja mam kombinować, żeby dać radę? Potrzebujesz zetknąć się z potęgą, z wielkością i z majestatem Boga. I wtedy ten obraz nabiera równomiernego kształtu. Bacie, siostry, mam kilka przykładów z Nowego Testamentu, ale może tylko wspomnę o jednym. Kiedy Bóg czynił swoje wielkie dzieła, kiedy Bóg objawiał swoją potęgę i chwałę i moc, często było połączone z tym, że ziemia zadrżała. Zastanawiałem się, po co te doznania, po co te rzeczy? Jak powiedziałem, one mają swoje uzasadnienie. I takim jednym z największych obrazów czy przykładów tego, że ziemia zadrżała, jest to dzień, w którym zmartwychwstał Pan Jezus Chrystus. Nie wiem, czy pamiętacie to. Kiedy Pan Jezus Chrystus w tym dniu, kiedy zmartwychwstał, czytamy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, werset 1 i 2, że powstało wielkie trzęsienie ziemi. Kiedy Bóg wzbudzał swojego Syna, kiedy Bóg objawiał moc zmartwychwstania, która przewyższa wszelką moc, która jest równa mocy stworzenia, tak jak Bóg swoją mocą stworzył świat, taką samą mocą Bóg wzbudził swojego Syna z martwych. To jest powiedziane, że ziemia się zatrzęsła, bo to było takie objawienie potęgi majestatu Bożego. I o tym czytamy w wielu, wielu jeszcze innych miejscach Nowego Testamentu. Nie wiem, czy pamiętacie zdarzenie w Filipii w więzieniu. Tam było dokładnie to samo, kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy przyszedł do więzienia, do Pawła i do Sylasa, którzy tam byli pobici i zamknięci, to czytamy, że powstało trzęsienie ziemi i więzienie się zatrzęsło. Jaki był efekt tego? Że stróż więzienny zbladł, cały był przerażony, ale oddał swoje życie Panu. Oddał swoje życie Zbawicielowi. Bóg objawił swoją moc, swoją potęgę i swój majestat. Bracia, siostry, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą. Ta modlitwa jest w moim sercu. Jestem przekonany bardzo mocno, że przychodzi też czas do naszego życia. Może to jest bardziej związane z moją osobą, ale myślę, że nie tylko z moją osobą. Aby wielkość Boga była nam objawiona. Aby majestat Boży był nam objawiony. Aby potęga Boga była nam objawiana. Byśmy nie bali się ludzi, ale byśmy mieli bojaźń Bożą w naszych sercach. I z tym szli do życia. Z tą świadomością Bożej potęgi, Bożej ręki nad nami. Byśmy z tym szli do naszego życia. Jeśli w jakikolwiek sposób utożsamiamy się z tym wołaniem proroka Izajasza, to chcę nas zaprosić do wspólnej modlitwy. Bracia i siostry, powstańmy razem.